Zapraszam na naszą cotygodniową audycję Szukając Słowa Bożego. Jak zwykle rozważamy czytania z niedzieli. Tym razem jest to niedziela szczególna, niedziela Słowa Bożego. Módlmy się, prośmy Ducha Świętego o światło na to dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym. I prowadź nas. Dzisiaj, drodzy Państwo, naszym przewodnikiem po głębokościach Słowa Bożego będzie ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, adiunkt w Katedrze Egzegezy, ksiąg historycznych, prorockich i sapiencjalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II oraz wykładowca w misyjnym Wyższym Seminarium Duchownym księży sercanów w Stadnikach. Wsłuchajmy się w pierwsze czytanie z najbliższej niedzieli. Czytanie z księgi Nehemiasza. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną od rana aż do południa, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud podniósłszy ręce, odpowiedział: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan, pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma. Albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją.
Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, wraz z księgą Ezdrasza, z którą tworzy całość, opisują perypetię ludu wybranego, który na mocy dekretu władcy parskiego Cyrusa powraca z niewoli babilońskiej. Trudność powrotu to nie tylko kwestia opuszczenia kraju, który na blisko 50 lat stał się nowym domem, w którym każdy z grubsza się już urządził, odnalazł. To nie tylko kwestia długiej drogi, powrót do kraju, który wciąż nosił wojenne rany, to nie tylko wyzwanie, jakim była odbudowa zniszczonej świątyni czy przywrócenie obronnego charakteru miasta Jerozolimy. Ale to również odbudowa społeczeństwa, Bożego ludu, odszukanie na nowo elementów, które ten naród budowały i które potrafiły indywidualności i oryginalności jednostek spoić w żywy organizm. Czytanie, które słyszeliśmy, ukazuje właśnie jeden z takich momentów, w których ta bezładna i słabo jeszcze zorganizowana zbiorowość odnajduje coś, co łączy, coś, co sprawia, że zaczynają funkcjonować w odmienny sposób, że od ja wędrują w stronę my. Redaktor księgi dostarcza nam całego szeregu ciekawych szczegółów dotyczących zgromadzenia. W wersecie pierwszym, który pominięty został w lekcjonarzu, słyszymy, że wydarzenie ma miejsce wtedy, gdy nadszedł siódmy miesiąc. Najprawdopodobniej chodzi o przypadający na przełom września i października miesiąc Tiszri. A Izraelici mieszkali już w miastach swoich. Zmianka o początku siódmego miesiąca sugerować może, że zgromadzenie synów i córek Izraela wiązało się z jakąś formą obchodów Nowego Roku, czyli żydowskiego Rosh Hashanah. Może to być o tyle istotne, że bardzo często w kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu było to święto, w czasie w którego wspominano dzieło stworzenia, dzieło początku świata. Ta wzmianka może mieć znaczenie w kontekście dzieła odbudowy, którego musi dokonać Izrael po bolesnym doświadczeniu niewoli babilońskiej. Tekst wspomina dalej, że zgromadzenie odbywało się na placu przed Bramą Wodną. Choć dzisiejsze mury Starej Jerozolimy mają w wielu miejscach radykalnie odmienny przebieg niż mury miasta w czasach Ezdrasza i Nehemiasza, to jednak bez wielkiego ryzyka błędu możemy przypuszczać, że Brama Wodna wychodziła z miasta w stronę źródła Gihon, głównego źródła wody pitnej dla Jerozolimy. Ponadto tekst wyraźnie wspomina, że na placu tym zgromadzili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety oraz wszyscy, którzy byli zdolni słuchać. Wspólne zebranie mężczyzn i kobiet obok wzmianki o placu przed Bramą Wodną sugeruje, że miejscem tego zgromadzenia nie był raczej teren bezpośrednio przylegający do odbudowanej świątyni, plac świątynny. Mimo to zgromadzenie ma charakter religijny. Jak wspomina redaktor księgi Nehemiasza, ludzie domagali się od pisarza Ezdrasza, aby przyniósł księgę prawa Mojżeszowego, które nadał Pan Izraelowi. W innych tłumaczeniach tego tekstu spotkamy wyrażenie prosili, by pisarz Ezdrasz przyniósł księgę. I choć tekst oryginalny ma w tym miejscu słowo amar, które oznacza, że po prostu mówili do pisarza Ezdrasza, możemy w tym mówieniu dostrzec zarówno prośbę, jak i gwałtowne domaganie się. I możemy w nim usłyszeć echo odległego kilka wieków proroctwa Amosa, który zapowiadał: oto nadejdą dni wyrocznia Pana Boga, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów pańskich. Niezwykły jest obraz zwykłych ludzi, którzy powróciwszy do swojej ojczyzny, a jednocześnie inaugurując pewien nowy etap swojej życiowej drogi, rozpoczynają go od słuchania Słowa Bożego. I domagają się i proszą o to Słowo tych, którzy stanowią duchową elitę narodu. I jak się wydaje, nie jest to zwykłe, powierzchowne i kurtuazyjne słuchanie, ponieważ tekst wyraźnie wskazuje, że nie tylko słuchali od rana aż do południa, ale również, że uszy całego ludu zwrócone były ku księdze prawa. Określenie Księga Prawa Mojżeszowego jednoznacznie wskazuje na lekturę pięcioksięgu, a więc pierwszych pięciu ksiąg Biblii Hebrajskiej. Jak pamiętamy, są to księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Trudno przypuszczać, by w ciągu jednego przedpołudnia można było przeczytać wszystkie pięć ksiąg. Tym bardziej, że hebrajskie wyrażenie użyte w wierszu trzecim, Karaabe, sugeruje pewien wybór tekstów. Prawdopodobnie to sam pisarz Ezdrasz, znając doskonale prawo, chciałby wspólnota synów i córek Izraela usłyszała w tym dniu fragmenty, które wydawały się szczególnie aktualne w powygnaniowej sytuacji Izraela. Lektura prawa Bożego nie jest przecież sztuką dla sztuki. Można przypuszczać, że zarówno lud, jak i jego duchowi przywódcy pragnęli odnaleźć w prawie wskazówkę i światło w bardzo konkretnej sytuacji, w której znajdował się Izrael po niewoli. Jak można zobaczyć w dalszej części Księgi Nehemiasza, bezpośrednim efektem lektury Księgi Prawa będą obchody najpierw święta namiotów, Sukkot, oraz celebracja Dnia Pokutnego. Może to sugerować, że jednym z tekstów, które odczytano w to przedpołudnie pierwszego dnia pierwszego miesiąca, był fragment z Księgi Kapłańskiej lub Księgi Powtórzonego Prawa, które odpowiednio w rozdziale 16 i 23 zawierają przepisy dotyczące świąt dziękczynienia za całoroczne zbiory, święta Sukkot. Nieco dalej redaktor Księgi Nehemiasza dostarcza więcej danych na temat tego, jak odbywała się lektura prawa mojżeszowego. Pisarz czytał z księgi. Pamiętamy, że w tamtych czasach miała ona formę zwoju. Być może czytał na przemian z lewitami, o których Nehemiasz aż dwukrotnie wspomina. Czytał stojąc na drewnianym podwyższeniu, zwrócony do placu przed bramą wodną, na którym zgromadzili się mieszkańcy Jerozolimy. Słyszymy również, że drewniane podwyższenie przygotowano specjalnie w tym celu, co nadaje wydarzeniu szczególnego znaczenia lub sugerować może, że podobna lektura Słowa Bożego miała odbywać się częściej. Podwyższenie to, zdaniem części komentatorów, przypomina nieco tak zwaną bimę, czyli drewniane podwyższenie, które w każdej synagodze służy jako miejsce, skąd czytane jest słowo i skąd kierowane jest do ludu specjalne pouczenie. Inni widzą tu raczej nawiązanie do platformy używanej przez Salomona w momencie dedykacji świątyni w Jerozolimie. Wydaje się, że to podwyższenie miało bardzo praktyczny cel. Sprawiało, że osoba czytająca słowo i komentująca je była odpowiednio wyeksponowana, widoczna i słyszalna dla zgromadzenia. To również wydaje się wskazywać na fakt, że zgromadzenie mężczyzn i kobiet pragnących słuchać prawa mojżeszowego nie miało wcale charakteru kameralnej grupki, ale dotyczyło liczniejszej wspólnoty. Niezwykle interesująca wydaje się również wzmianka o sposobie czytania. Jak słyszymy w wersecie 8, czytano z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Dwa elementy zwracają uwagę w tym zdaniu. Pierwsze kryje się za hebrajskim słowem meforash, przetłumaczonym w Biblii tysiąclecia przy pomocy słowa dobitnie. W tradycji zapisanej na kartach Talmudu to zdanie z księgi Nehemiasza wskazuje na początki targumów, czyli tłumaczeń tekstów biblijnych na język aramejski. Autorzy Talmudu interpretują fragment Nehemiasza, odwołując się do praktyki lektury synagogalnej w pierwszych wiekach naszej ery, kiedy to równolegle z czytaniem Biblii w języku hebrajskim dokonywano tłumaczenia na lepiej zrozumiały w tym okresie język aramejski. Choć przesuwanie początków targumów na czas Ezdrasza i Nehemiasza wydaje się pewnym anachronizmem, to jednak trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że księga Nehemiasza opisuje sytuację, w jakiej potrzeba tłumaczenia biblijnego języka hebrajskiego stawała się widoczna. Według tej opinii księga Nehemiasza w rozdziale 8, wersecie 8 ukazuje rodzącą się po okresie niewoli babilońskiej potrzebę, jeśli nie tłumaczenia, to przynajmniej wyjaśniania tekstu biblijnego słuchaczom. Tekst wyraźnie wspomina, że tekst był czytany dobitnie, a po zwykłej lekturze dodawano tłumaczenie. Konieczność podobnego tłumaczenia, co nie oznacza koniecznie tłumaczenia na inny język, wiązała się, zdaniem badaczy, przede wszystkim ze zjawiskiem zanikania pośród Żydów w Palestynie znajomości języka hebrajskiego na rzecz używanego powszechnie na co dzień języka aramejskiego. Zjawisko to, którego początki datuje się na okres poniewoli babilońskiej, z upływem wieków z pewnością narastało, aż do momentu, kiedy język hebrajski jako język mówiony całkowicie wyszedł z użycia. Jego świadectwem są nie tylko aramejskie księgi biblijne Ezdrasza czy Daniela, ale również liczne arameizmy dotyczące zarówno słownictwa, jak i gramatyki, które odnajdujemy w hebrajskich księgach biblijnych datowanych na okres poniewoli babilońskiej. Dobitna lektura Księgi Prawa Mojżeszowego oraz dodane objaśnienie sprawiają, że lud rozumiał czytanie. Redaktor Księgi Nehemiasza wydaje się kłaść ogromny nacisk na owo zrozumienie. W rozdziale 8 wzmianka o nim powraca kilkakrotnie. Najpierw redaktor zauważył, że zgromadzenie składało się z mężczyzn i kobiet oraz tych, którzy byli zdolni słuchać. Dalej zauważa, że lektura odbywała się przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli zrozumieć. Oczywiście można by pomyśleć tu o jakiejś grupie młodszych słuchaczy, dzieci, które były już w stanie zrozumieć czytane słowa. Jednakże w dalszej części redaktor jeszcze dwukrotnie podkreśli, że cały lud rozumiał czytanie, rozumiał to, co mu głoszono. Nieco zaskakująca wydaje się reakcja ludu na usłyszane słowo. Cały lud płakał, gdy usłyszał słowo. Jaki mógł być powód tych łez? Zmianka o płaczu, który pojawia się bezpośrednio po tym, jak autor poinformował, że rozumieli słowo, sugeruje, że to właśnie zrozumienie słowa staje się źródłem łez. Ta reakcja wydaje się spontaniczną odpowiedzią człowieka, kiedy uświadamia on sobie odległość, jaka dzieli go od ideału, który został nakreślony w księgach prawa. To właśnie tam Bóg składał deklarację, że będzie Bogiem dla Izraela, że Izrael będzie jego szczególną własnością. To właśnie tam Bóg składał obietnicę ziemi, jeśli Izrael zachowa przykazania i strzec będzie postanowień przymierza, jakie Bóg za pośrednictwem Mojżesza zawarł ze swoim ludem na świętej górze. Teraz w świetle Bożego Słowa staje wspólnota Izraela, która doświadczyła skutków niewierności, która ma za sobą doświadczenie niewoli. Wspólnota, która powraca wreszcie do zniszczonej ziemi i próbuje odbudować to, co stanowiło fundament jej egzystencji, wyjątkową relację z Bogiem. Przed Bogiem staje Izrael, oblubienica, która zdaje sobie sprawę ze swej niewierności, która boleśnie doświadczyła jej skutków. Ale teraz, słuchając Słowa Bożego, konfrontując się nie tylko ze swoją niewiernością, ale również z wiernością Boga, odkrywa na nowo tę niezwykłą wierność, miłość oblubieńca. Nie bądźcie smutni, nie płaczcie. Ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. I wreszcie to, co wyraża istotę dnia świątecznego, o którym Ezdrasz wspomina. Początek roku, jak mówiłem wcześniej, to wspomnienie dzieła stworzenia, początku świata. To również wspomnienie przymierza. Jeśli odczytanie prawa staje się dla synów i córek Izraela okazją do bolesnej konfrontacji z własną niewiernością, warunkom przymierza, które Bóg zawarł z nimi na Synaju, to przypomnienie dzieła stworzenia, wspomnienie przymierza stają się okazją do odkrywania również wierności Boga i Jego miłości, która okazuje się być silniejsza od ludzkiej niewierności. Radość w Panu to radość odkrywania, że jestem dziedzicem tego przymierza, którego trwałość nie opiera się wyłącznie na kruchej ludzkiej wierności, ale na niewzruszonej, wiernej miłości Boga. Jest to radość odkrywania, że to zakorzenienie w przymierzu otwiera przed człowiekiem, przed narodem szansę nowego początku, jakby nowego stworzenia. Otwiera przed człowiekiem szansę budowania dalszego ciągu niezwykłej relacji z Bogiem, szansę na kształtowanie bardziej ludzkich relacji w podnoszonej z gruzów ojczyźnie. To w tym kierunku prowadzi Izraelitów opisanych w księdze Ezdrasza i Nechemiasza spotkanie ze Słowem Boga. Wydaje się, że ten wymiar spotkania ze Słowem warto podkreślać również dziś. Warto przypominać go, zwłaszcza przy takich okazjach, jakie stwarza obchodzona właśnie Niedziela Słowa Bożego.
Drugie czytanie z najbliższej niedzieli to czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzie byłoby powonienie? Lecz Bóg tak jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom, nie potrzebuje was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Oto Słowo Boże.
Dzisiejsze czytanie zaczerpnięte zostało z 12 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. W mieście tym Paweł przez 18 miesięcy głosił Ewangelię w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Pisząc do jednej z najbliższych mu wspólnot, pisząc z Efezu prawdopodobnie około roku 56 lub 57 naszej ery, Paweł nie tylko odpowiada na pewne wątpliwości i pytania, z którymi prawdopodobnie zwracała się do niego młoda wspólnota w Koryncie. Ale również żywo reaguje na to, co było jednym z najistotniejszych problemów tej bardzo zróżnicowanej wspólnoty, żyjącej w jednym z największych centrów ówczesnego świata. W pierwszych słowach swego listu Paweł wspomina, iż przez ludzi Chloe doniesiono mu o sporach i podziałach, jakie istniały pomiędzy uczniami w Koryncie. Odpowiadając na ten problem, Paweł nie tylko strofuje uczniów, nie tylko ukazuje bezzasadność jałowych licytacji ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, ja Chrystusa. Zasygnalizowany problem daje Pawłowi okazję do prezentacji niezwykłej wizji wspólnoty uczniów, wizji Kościoła jako ciała Chrystusa. Na wstępie należy stwierdzić, że obraz wspólnoty, zbiorowości jako organizmu nie jest, jak się wydaje, oryginalnym pomysłem świętego Pawła. Szukając źródeł tego obrazu, egzegeci wskazują na tło platońskie, stoickie, gnostyckie albo rabinackie. Niekiedy sugerują, że obraz użyty przez Pawła mógł być zakorzeniony we wczesnochrześcijańskiej tradycji eucharystycznej. Faktem jest, że obraz wspólnoty jako harmonijnie współpracujących członków jednego organizmu rozpowszechniony był w heleńskiej myśli społecznej i politycznej. Już Arystoteles pisał o państwie: jest to jak z ciałem składającym się z części, które powinny rozrastać się proporcjonalnie, aby się utrzymała symetria, inaczej ciało ginie. Tak samo i państwo składa się z części, z których jedna często rozrasta się niepostrzeżenie, jak na przykład masa ubogich w demokracjach i politejach. Dla Arystotelesa jedną z gwarancji trwałości ustroju państwa jest więc właściwa proporcja liczebności poszczególnych warstw społecznych. W myśli greckiej często podkreśla się konieczność świadomego i uporządkowanego współdziałania poszczególnych części organizmu dla dobra całego ciała. Chętnie cytowano wówczas również bajkę rzymskiego senatora Meneniusza Agryppy o organach ciała, które pewnego dnia zbuntowały się przeciw żołądkowi, nic nie robiącemu, lecz wykorzystującemu trud innych. Nie trudno się domyślić, że podobny bunt miał tragiczny finał dla całego organizmu i poszczególnych jego członków. Bajki tej używano niekiedy bardzo doraźnie, by ukazać absurdalność napięcia i sporów pomiędzy warstwą plebejską i arystokracją. Paweł odwołuje się zatem do rozpowszechnionego obrazu. Czyni to jednak w taki sposób, który ukazuje niezwykłą oryginalność jego myśli. Myśli o wspólnocie, jaką jest Kościół. Tam, gdzie myśl grecka podkreślała konieczność hierarchicznego podporządkowania wszystkich społecznemu porządkowi oraz uprzywilejowaną pozycję arystokracji, Paweł akcentuje raczej konieczność wzajemnej troski i miłości. To prawda, zdaje się mówić Paweł, że jesteśmy zróżnicowani, że są pośród nas Żydzi i Grecy, niewolnicy i wolni. To prawda, że Bóg obdarzył nas różnymi powołaniami i charyzmatami, że wyposażył nas do pełnienia różnych posług we wspólnocie Kościoła. Ale przecież wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu i wszyscy jednym duchem zostaliśmy napojeni. Jedno jest ciało i jeden duch, jak napisze Paweł w liście do Efezjan. Jedna jest nadzieja, jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jest coś, co nas łączy, co jest mocniejsze i trwalsze od różnic, które nas dzielą, nieporozumień, które próbują rozerwać jedność wspólnot. Odpowiedzią na te rozrywające tendencje we wspólnocie powinna być właśnie wzajemna troska i miłość. Nie może noga powiedzieć, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała. Lub ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała. Dopiero wszystkie członki razem tworzą funkcjonujący organizm. Dopiero wszyscy razem tworzymy ikonę ciała Chrystusa. Dopiero wzajemnie na siebie otwarci i wrażliwi. Dopiero połączeni więzami miłości, która jest cierpliwa, łaskawa i nie zazdrości i która zawsze jest odpowiedzią na miłość, którą zostaliśmy ukochani. Dopiero wtedy stajemy się prawdziwą ikoną. Ikoną, która wyraża, która daje świadectwo prawdzie. Gdybyśmy jednak w słowach Pawła dostrzegli jedynie wezwanie do wrażliwości, solidarności czy miłości, ryzykowalibyśmy pominięcie w nich tego, co stanowi o oryginalności nauki Jezusa Chrystusa i co jest prawdziwą mocą Chrystusowej Ewangelii głoszonej przez Pawła. W usłyszanym fragmencie na taką szczególną uwagę zasługują słowa Pawła dotyczące wstydliwych członków ciała. Pozostawmy na boku dywagacje egzegetów pragnących odgadnąć, co dokładnie w obrazie ludzkiego ciała kryje się za tym określeniem. Przenosząc ten obraz na obraz wspólnoty Kościoła jako ikony ciała Chrystusa, pod określeniem członki wstydliwe, mało godne szacunku, łatwo dostrzec najbardziej bezbronnych i pozbawionych społecznej rangi, pozbawionych społecznego szacunku członków wspólnoty Kościoła. Istotą przesłania Pawła wydaje się być zaproszenie do szczególnej troski o tę właśnie grupę w Kościele. Wezwanie do szczególnej uwagi, którą należy zwrócić właśnie na nich. Paradoksalnie nie jest to wezwanie do społecznej rewolucji, do przełamania wszelkich różnic na płaszczyźnie socjologicznej czy ekonomicznej. Jest to raczej zaproszenie do odkrycia ich prawdziwej wartości, do odkrywania w Kościele nieustannie wartości ich statusu, ich roli we wspólnocie. Myśl ta wydaje się iść na przekór logice sukcesu, która każe marginalizować w społeczności jednostki słabsze, jako swego rodzaju balast na drodze rozwoju i doskonaleniu się wspólnoty. Na przekór tej logice Paweł odważnie i z mocą głosi logikę krzyża, mądrość krzyża, Bożą mądrość. Poszukiwaniu prestiżu, autorytetu, wpływów i dominacji apostoł przeciwstawia Ewangelię mocy Boga, objawiającą się w przyjęciu krzyża, w otwarciu na słabość, przyjęciu poniżenia i cierpienia.
Początek Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja, zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał ich w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli.
Fragment Ewangelii według świętego Łukasza, który słyszymy w trzecią niedzielę zwykłą, składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi prolog dzieła Łukaszowego. Jest to rodzaj wstępu, w którym ewangelista wyjaśnia motywy, które kierowały nim, kiedy podejmował swoją pracę pisarską. Wspomina wcześniej powstałe opowiadania i relacje o zdarzeniach, które dokonały się wśród nas. Relacje, które zostały spisane przez naocznych świadków tych wydarzeń i ludzi określanych jako słudzy słowa. Jest to skądinąd przepiękne określenie. Łukasz nie był naocznym świadkiem, choć przez swoją pracę i on stanie się sługą słowa. Zadanie, jakie sobie postawił, to zbadać dokładnie wszystko od pierwszej chwili oraz opisać po kolei, aby dostojny Teofil, a także jemu podobni uczniowie Chrystusa, mogli przekonać się o całkowitej pewności nauk, których im udzielono. Jak widać, Łukasz nie stawia sobie za cel stworzenia jeszcze jednej dodatkowej relacji, jeszcze jednego dodatkowego opowiadania o czynach i słowach Jezusa z Nazaretu. Wydaje się, że głównym motywem, który mu przyświeca, jest pragnienie potwierdzenia wiarygodności nauk, które przyjął adresat jego Ewangelii, dostojny Teofil. Wydaje się, że za tak sformułowanym celem kryje się rzeczywistość jakiejś wstępnej katechezy, prawdopodobnie katechezy chrzcielnej, którą usłyszał już Teofil. W zamiarach Łukasza jego dzieło ma przekonać Teofila o wiarygodności nauk, które usłyszał. Być może ma dostarczyć dodatkowych argumentów, które pozwoliłyby człowiekowi wykształconemu, jakim musiał być Teofil, wychowanemu być może według intelektualnych standardów kultury heleńskiej, szerzej jeszcze otworzyć się i pełniej przyjąć naukę głoszoną przez uczniów Chrystusa. W tych niepozornych czterech zdaniach, które stanowią wstęp do dzieła świętego Łukasza, odnaleźć można wiele cennych wskazówek na temat ich autora i jego prac. Wspominając wielu, którzy starali się ułożyć opowiadania, Łukasz daje świadectwo swojej znajomości pism, które krążyły pomiędzy chrześcijanami. Informacja o wielu autorach, jeśli uznać, że nie jest ona zwykłą hiperbolą, typowo semicką przenośnią, każe zastanowić się, o jakie pisma może chodzić. Według dostępnych nam dzisiaj danych, Łukasz mógł znać Ewangelię według świętego Marka oraz inne źródło, którego istnienie zakładają badacze, określane czasem jako źródło Q. Słowa Łukasza sugerować mogą jednak, że istniały również inne, być może pomniejsze utwory nieznanych nam dzisiaj autorów chrześcijańskich, które przekazywały fragmenty biografii i nauczania Jezusa, na przykład spisy słów, nauk Jezusa, być może opisy Jego męki. Być może w sformułowaniu wielu próbowało ułożyć opowiadanie, usłyszeć możemy jakieś echo pewnego braku cechującego te pierwotne opowiadania, jakby Łukasz nie do końca był z nich zadowolony. Zwraca uwagę rzetelność, z jaką Łukasz zabiera się za swoje dzieło. Śledzi wydarzenia związane z historią Jezusa od początku, inaczej niż znany mu ewangelista Marek, który skupił się na etapie publicznej działalności Jezusa. Łukasz wspomina również opisywanie po kolei, co nie musi wcale oznaczać porządku chronologicznego, ale z całą pewnością zdradza pewien zamysł kompozycyjny dzieła. Najbardziej jednak uderzająca jest wzmianka o postanowieniu, by zbadać dokładnie. Łukasz używa tu greckiego słowa parakoluteo, które oznacza towarzyszyć, pójść za kimś lub za czymś. Oznacza to, że przekazując Ewangelię, głosząc Ewangelię, Łukasz sam najpierw poszedł jej śladem. W pewnym sensie duchowo przeszedł Ewangelię. Sam naocznie przekonał się o prawdziwości nauk, które sam kiedyś usłyszał. Dopiero wtedy może stać się on prawdziwym świadkiem i sługą słowa. Druga część przeczytanej perykopy ewangelicznej prowadzi nas wraz z Jezusem do jego rodzinnego Nazaretu. Łukasz z całą mocą podkreśla, że ten sam duch, który wspomniany jest w momencie chrztu Jezusa w Jordanie i który prowadził Jezusa przez doświadczenie pustyni, teraz prowadzi go również do Galilei. Nauczając w wielu miejscach, Łukasz wspomina wyraźnie galilejskie synagogi, Jezus trafia w końcu również do swego rodzinnego miasta. Do dziś lokalna tradycja wskazuje w Nazarecie miejsce, które miało być świadkiem tamtego wydarzenia. Miejsce, nad którą sprawuje dziś opiekę wspólnota grekokatolików. Łukasz wspomina, że Jezus miał zwyczaj udawać się do synagogi w dzień szabatu. Religijni Żydzi gromadzą się tam dwukrotnie. Po raz pierwszy, kiedy szabat się rozjaśnia, to znaczy w piątkowy wieczór. Po raz drugi, w sobotnie przedpołudnie, kiedy uroczyście odczytywane bywają fragmenty Tory, czyli pięcioksięgu, oraz fragment ksiąg prorockich, tak zwana haftara. Równolegle z ich lekturą albo po niej następowało tłumaczenie tekstów biblijnych na używany w czasach Jezusa język aramejski oraz ich objaśnianie. Łukasz wspomina, jak się wydaje, właśnie tę sobotnią, przedpołudniową liturgię. Nie wiemy dokładnie, jakie czytanie z Tory przypadło na sobotę, kiedy Jezus gościł w nazaretańskiej synagodze. Wiemy natomiast na pewno, że Jezus, rozwinąwszy księgę, przeczytał fragment proroctwa Izajasza, początek 62 rozdziału. Fragment ten wspomina o niezwykłym działaniu ducha oraz namaszczeniu. Ponieważ wzmianka obecności ducha pojawia się jako pierwsza, powstaje wrażenie, że to obecność ducha staje się przyczyną i fundamentem jego namaszczenia. Tymczasem kolejność, jak się wydaje, jest odwrotna. Tym, który namaszcza, jest Bóg. To On wybiera i konsekruje do określonej misji. I w związku z tym udziela również Ducha Świętego. Taką właśnie wersję słyszymy w katechezie Piotrowej, zapisanej na kartach dziejów apostolskich. Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Druga część odczytanego fragmentu Izajasza prezentuje istotę misji Mesjasza, Bożego Pomazańca. Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Przeczytany przez Jezusa fragment Księgi Izajasza podkreśla przede wszystkim głoszenie. Uwypływa w ten sposób przede wszystkim prorocki wymiar misji Jezusa. Nie chodzi jednak wyłącznie o piękne słowa. Pamiętamy odnotowane przez Marka zdziwienie świadków Jezusowego nauczania. Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? To głoszenie słowa z mocą nabiera charakteru wydarzenia inaugurującego rok jubileuszowy, rok łaski od Pana. Ten święty czas, kiedy ludzie powracali do swej ziemi, odzyskiwali utraconą własność, a świat rozchwiany ludzkimi grzechami i nieprawościami powracał do pierwotnej harmonii. Intrygujące są nie tylko słowa, które Jezus odczytuje, ale również te, których nie odczytał w synagodze. Gdybyśmy zajrzeli do księgi Izajasza, zobaczylibyśmy, że drugie zdanie, które odczytuje Jezus, ma jeszcze ciąg dalszy. Abym obwieszczał rok łaski od Pana i dzień pomsty naszego Boga. Dlaczego Jezus nie odczytał tych słów? Być może to jest właśnie bezpośredni powód, dla którego oczy wszystkich były w nim utkwione. A Jezus nie tłumaczył. Tam, gdzie przebieg nabożeństwa przewidywał komentarz do czytań, on wypowiedział tylko jedno zdanie. Dziś spełniły się słowa Pisma, które słyszeliście. Cóż to oznacza? Oto namaszczony przez Boga duchem i posłany przez Boga Ojca, by głosić, inauguruje właśnie czas łaski. To, co usłyszeli, to dokładny program życia i działalności Jezusa. Program nie na odległą przyszłość, ale program, którego realizacja właśnie się rozpoczęła. Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli.
Państwo, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym przewodnikiem po głębinach Słowa Bożego jest ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych na KUL-u oraz wykładowca w misyjnym Wyższym Seminarium Duchownym Księży Sercanów w Stadnikach. I drodzy, zapraszam teraz na nasz udział w tej naszej audycji, na telefony, na pytania. Z akcentem na to słowo, na pytania, drodzy, nie chodzi nam tyle o własne komentarze, ale bardziej wykorzystajmy okazję, że mamy takiego specjalistę wśród nas, księdza doktora, który nam może pomóc zrozumieć to, co jest dla nas jeszcze może niezrozumiałe. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja, tutaj do Torunia, dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Oczekujemy, drodzy, na Państwa telefony. Witam na antenie księdza doktora, księdza Krzysztofa Napory. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie w Radiu Maryja. I już mamy pierwszy słuchaczy, już mamy na antenie pierwszego z nich. Halo, Radio Maryja,
szczęść
bardzo proszę.
Boże. Szczęść Boże. Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, mówi Michał z Polski Północnej. Tutaj mamy takie trudne tematy, bo ludzie płaczą, słuchają Słowa Bożego, później Pan Jezus przemawia za pierwszym razem, tłumaczy, kto jest niegodny, bo Eliasz, bo wdowa, bo później uzdrowiony człowiek i Pan Bóg chce, Pan Jezus za pierwszym razem wyzwala nas z duchowej niewoli, a za drugim razem, jak przyjdzie, chce już wyzwolić całego człowieka, całą ludzkość i mówi do nas, a to, co stworzyli im inni cyniczni, zadowoleni z siebie, pełni błogosławieństwa Bożego, swojego znaczenia, absolutnie nieczuli, niewrażliwi, niezdolni ani do braterstwa, ani do współczucia, żalu za winy, chęci naprawienia ich wzywa sprawiedliwości Bożej. Ona długo czekała, ale miłosierdzie Boże, tak właśnie miłosierdzie Jego nie może już dłużej patrzeć na podłość i szerzenie
Michale,
się zła.
Ale prosiłbym o pytanie, dobrze? Panie Michale,
którym...
Panie Michale,
tak, słucham.
Prosimy o sformułowanie pytania do naszego gościa, dobrze?
Pytanie jest, czy my, tak jak ci, co spotkali Jezusa za pierwszym razem, czy my dzisiaj rozumiemy, w jakich czasach żyjemy, czy słuchamy Słowa Bożego, które przemawia przez Pismo Święte, oświecając naszą duszę, byśmy rozumieli to, co dziś Bóg mówi do ludzkości o nadchodzącej trzeciej wojnie światowej, o tym, co mamy zrobić, żeby jej uniknąć.
Rozumiemy, panie Michale, pytanie, jest ono jasno sformułowane. Rozumiem, że teraz pan chce wysłuchać odpowiedzi naszego gościa. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję za pytanie. Trudne, pewnie trudne pytanie, dlatego że jakoś jest to pytanie, które jest skierowane do każdego z nas. Czy rozumiesz to, co czytasz? Kiedyś zapytał Filip pewnego człowieka podróżującego drogą. Czy rozumiem to, co czytam? Czy czytam w ogóle? Czy jest we mnie ten sam głód, pragnienie słowa, którego świadkami jesteśmy, słuchając fragment z Księgi Nehemiasza? Czy ja domagam się tego słowa? Najpierw od siebie, bo Bóg je hojnie daje. Czy ja stwarzam sobie szansę na to, by z tym słowem się spotkać? Czy ja w tą lekturę słowa wchodzę? Czy ja jakoś przestaję ze słowem? Czy ja potrafię z tym słowem trwać? Nawet wtedy, kiedy pozornie ono nie jest łatwe, nie jest proste. Nawet wtedy, kiedy nie rozumiem, a wierzę, że Bóg przy tym obcowaniu ze słowem jakoś nas poszerza, jakoś nasze serce. On otwiera nasze serce. Jakoś pozwala, zaprasza głębiej i odsłania to, co chce nam odsłaniać. Myślę, że to pytanie, które Pan zadał, czy rozumiemy, jest to pytanie trochę do codziennego rachunku sumienia. Myślę, że to jest też, warto uczynić to pytanie, czy to, co jest stanowi istotę tego pytania, jakoś treścią naszej modlitwy. Nie mam wątpliwości, że człowiek bez pomocy Ducha nie jest w stanie mieć słowa. Jest może w stanie, może zawiłości hebrajszczyzny czy greki biblijnej, ale to wciąż jeszcze za mało, żeby gdzieś wniknąć w głąb słowa, który tchnął w sercach pisarzy biblijnych, przecież działa również dziś i Bóg chce też tego Ducha dawać. Warto prosić Go, by ten Duch nieustannie nam towarzyszył w procesie czytania i aktualizowania słowa, odczytywania go wciąż na nowo w naszym dzisiaj. Tyle chyba mógłbym odpowiedzieć.
Bardzo dziękuję, księże doktorze. I odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo
dziękuję,
proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki tak, wieków, amen.
Na wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu.
Szczęść Boże.
Jeżeli chodzi, ale to jest też doświadczenie mojego życia, o ten spontaniczny rodzaj zachowania tych ludzi, których opisuje Nehemiasz, to powrót do Boga po duszę nieobecności wywołuje wielkie poruszenie serca i jest świadectwem naturalnej tęsknoty ludzkiego serca za naszym niebieskim Ojcem. Różne są przyczyny odejścia człowieka od Boga, często niezależne od niego samego, ale trzeba doświadczyć tego głodu słowa, jest to dobre, żeby docenić jego brak. Bo jeżeli człowiek nadzieję pokłada tylko w sobie, to tak jakby już położył się w grobie. Teraz jeśli chodzi o świętego Pawła, różnorodność członków ciała Chrystusowego, czyli Kościoła, uświadamia potrzebę troski o wszystkie członki, bo nie ma w nim członków ważniejszych i mniej ważnych. Wszystkie są jednakowo ważne. Jeśli jednak w Kościele jest struktura hierarchiczna, to jest ona miarą odpowiedzialności za Kościół. I ostatnie słowo z Ewangelii. słowa, które powiedział Pan Jezus, dziś wypełniły się te słowa, które usłyszeliście. Nie są one dla mnie tylko komentarzem opisanej sceny, lecz oznaczają, że wypełnić się mogą tylko te słowa, które człowiek usłyszy, a te, które po prostu ominą nasze uszy, nie mogą się nigdy wypełnić. To tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję Pani Pawle, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za te cenne myślę do powiedzenia. Ja myślę w ogóle, że w jakiś odkrywam to i chyba doświadczam też prowadząc choćby grupy, w których czytamy Słowo Boże, że niejednokrotnie to właśnie gdzieś w tym wspólnym pochylaniu się nad Słowem i dzieleniu tych myśli, które w nas się rodzą wtedy, rzeczywiście Pan poszerza to te nasze zdolności czytania. Rzeczywiście sam jestem poruszony tą niesamowicie mocną reakcją. Podkreśliłem, komentując to słowo z Księgi Nehemiasza, podkreśliłem żal, bo wydaje mi się, że jeśli jest wzmianka o czytaniu prawa, to najprościej jakby dostrzec wtedy to, jaka przepaść dzieli mnie od wiernego zachowania przepisów prawa, jak to prawo wysoko stawia niejednokrotnie poprzeczkę, jak bywa wymagać. I jak czasem za tym prawem nie potrafię sprostać przykazaniom. Natomiast prawdą jest, że zdumiewa i jakoś niesamowicie porusza ta żywa reakcja ludzi na słuchanie słowa. Próbowałem nawet zastanawiając się nad tym, wyobrazić sobie taką sytuację, w której odczytujemy nagle fragment z pięciu księgów w czasie naszej liturgii i nagle wierni w kościele, począwszy od liderów aż po ostatnie łaski i stojących przy wejściu, nagle wpadają w płacz albo cieszą się. I nie chodzi o jakąś tutaj jakąś zbiorową histerię, ale o takie doświadczenie, w którym nagle widzimy to słowo nie tyle jako odczytywane z mądrej, grubej księgi, ale słowo, którym Bóg przechadza się pośród nas, którym dotyka serce. Wydaje się, że jakaś taka reakcja została tutaj opisana. Jeśli chodzi o czytanie z listu świętego Pawła do Koryntian, to oczywiście jakby wiele różnych obszarów tego obrazu można by eksplorować. Podkreśliłem tam w swoim komentarzu tę solidarność i miłość, do której ewidentnie zaprasza święty Paweł. Starałem się zwrócić uwagę na różnorodność darów, które tworzą pewną strukturę Kościoła, strukturę hierarchiczną, owszem. Wydaje mi się, że tą myślą, którą zakończyłem, podkreślając jakąś uwagę, którą Paweł zwraca na, on to nazywa szczególnie wstydliwy, czy jakimiś członkami Kościoła, którzy nie mogą cieszyć się tym społecznym prestiżem poza wspólnotą Kościoła, którzy nie cieszą się szacunkiem jak inni znakomici obywatele miasta przynależący do gminy chrześcijańskiej. Podkreśliłem tę myśl, bo wydaje mi się ona jakoś niezwykle współgrać z tonem przynajmniej początku listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie Paweł z taką mocą podkreśla tę logikę krzyża. Logikę, według której to nie mądrość, to nie czysto ludzki autorytet, to nie ludzka mądrość, to nie ludzka siła, ale paradoksalnie, niejednokrotnie to, co słabe w oczach świata, to, co czasami wzgardzone, staje się Bożych. Ta logika zbawienia przyniesionego przez krzyż, przez doświadczenie słabości Chrystusa, który nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie. Ta logika krzyża, która każe zwrócić uwagę i docenić i w jakiś sposób odkryć wartość tych braci i sióstr, tych członków Kościoła, którzy tak po ludzku niejednokrotnie kani bywają zupełnie na margines. Zobaczyć w nich nie tyle jakby przedmiot do litości, do miłosierdzia, ale jakiś element konstytutywny Kościoła, zobaczyć coś, co tworzy samą istotę Kościoła. Tak na to próbowałem zwrócić uwagę, ale bardzo, bardzo dziękuję za te dopowiedzenia i te uwagi, które myślę tylko wzbogacają naszą lekturę.
Dziękuję, księże, za ten komentarz i mamy kolejnego słuchacza. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski.
Prosimy bardzo.
Aby ubogim głosić dobrą nowinę. Chciałem właśnie zapytać właściwie o te dwa ostatnie słowa, czy ostatnie słowa, głosić dobrą nowinę. Nowina, no jest to jakaś nowa informacja o czymś nowym, dotychczas niesłyszanym, nieznanym, a dobra nowina, no to jest informacja jakaś pozytywna, optymistyczna. Co w takim razie miało być tą dobrą nowiną głoszoną przez Chrystusa? Bo myślę sobie tak. Część Żydów współczesnych Jezusowi wierzyła w zmartwychwstanie, część nie. Jezus o zmartwychwstaniu nauczał. Ale dla tych, którzy wierzyli w zmartwychwstanie, nauczanie Jezusa o zmartwychwstaniu nie mogło być nowiną. Jezus nauczał o życiu wiecznym, również o piekle. No pytanie jest na przykład takie, czy Żydzi współcześni Jezusowi mieli nadzieję na zbawienie, zanim jeszcze Jezus na ten temat zaczął mówić? Bo jeżeli tak, to też to nie mogło być dobrą nowiną. Więc o co właściwie chodzi z tą dobrą nowiną głoszoną przez Jezusa? Przechodzę na odbiór, dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję, Panie Januszu, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za pytanie. To jest jedno z tych pytań, które być może w ogóle czasem sprawiają najwięcej trudności, dlatego że one dotykają rzeczy, nad którymi bardzo często przechodzimy jakby zupełnie do porządku dziennego. Jezus głosił dobrą nowinę o Królestwie na przykład. Co to znaczy, że posyłał uczniów, aby głosili dobrą nowinę? Co to znaczy, że my mamy głosić dobrą nowinę? Co jest treścią tej dobrej nowiny? Czy prawda o zmartwychwstaniu jest taką dobrą i nowiną? Dobrą na pewno, ale czy rzeczywiście była czymś radykalnie nowym? Jeśli popatrzymy jakby na zawartość, to owszem, taka myśl się pojawiała. Przecież mamy o tego świadectwo w Ewangelii według świętego Jana, kiedy Jezus rozmawia z Martą. Przecież twój brat zmartwychwstanie, wiem, że zmartwychwstanie, kiedy nastąpi zmartwychwstanie umarłych, a więc na końcu czasów, kiedy nastąpi zmartwychwstanie umarłych, a więc jakby to nie sam fakt zmartwychwstania, czy nie sama prawda, czy sama nauka o zmartwychwstaniu chyba była dobrą nowiną. Co zatem jest takiego w nauczaniu Chrystusa, co rzeczywiście stanowi dobrą nowinę? Wydaje mi się, że kiedy myślę, jak powiedziałem, dziękuję za pytanie, bo ja na pewno nie skończę o nim myśleć wraz z wypowiedzeniem ostatniego słowa, którym próbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo będzie, jest myślę jakimś dla mnie zadaniem, ale kiedy próbuję w tym momencie myśleć o tym pytaniu, co stanowi istotę dobrej nowiny, wydaje mi się, że w samym centrum tej dobrej nowiny, którą głosi Jezus, jest prawda o Bogu, który jest wierny i który jest mocniejszy niż zło, niż grzech. O Bogu, który wybiega naprzeciw człowieka aż do tego momentu, że sam staje się człowiekiem. Prawda o Bogu, który stał się człowiekiem. Jezus tak naprawdę... Osoba Jezusa jest tak naprawdę najgłębszą, wydaje mi się, treścią dobrej nowiny. Jest i dobra, i myślę, że takiego szaleństwa miłości nie spodziewał się nikt. Owszem, wyobrażano sobie Mesjasza, który przyjdzie, wyzwoli, który być może wyrówna nierówności społeczne, nakarmi głodnych, zdrowi chorych, ale czy wyobrażano sobie, czy nie, na pewno nie myślano o tym, że to Bóg w jakiś sposób bierze na siebie kondycję człowieka, że to Bóg staje się człowiekiem, że to Bóg na nowo przywraca człowieka do Boga. Myślę, że jeśli miałbym w tym momencie jakby odpowiedzieć jednym krótkim zdaniem, to wydaje mi się, że treścią dobrej nowiny głoszonej przez Jezusa jest On sam, Bóg wcielony, Bóg, który stał się człowiekiem z miłości do człowieka po to, żeby człowieka do Boga przywrócić.
Bardzo dziękujemy. I jeszcze mamy jeden telefon, jeszcze jeden słuchacz oczekuje. Radio Maryja, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Chciałem podziękować za piękne wypowiedzi, prawda? A
możemy pana imię poznać?
Ja się Józef, jeśli można.
Pana imię?
Józef, jeśli można, chciałem zwrócić uwagę na pewną, pana bardzo ważną sprawę. Otóż to wszystko służy, prawda, naszemu uświęceniu. Trudy kapłańskie, prawda, są bezcenne dla nas, ale co jest ciekawe, że ja bym prosił o fundament, prawda, wszystkich głoszeń, prawda, i tak dalej, wszystkich wdychadzeń. Chociaż chodzi o to, prawda, po co się uświęcać? Pewnego razu, prawda, takie właśnie było zdarzenie, pewien przemysłowiec wywiózł na pewną wyspę kilkunastu pracowników i tam mieli kopać takie bada w miejscu, prawda, bagiennym, prawda, nieprzyjemnym bardzo, prawda, tam gdzie być ci mieszkańcy, tu byli, co rzucali podliny swoje. No i robili to bardzo opornie. Bardzo niechętnie. Ale gdy im powiedział, że tam są diamenty, to w ciągu jednej doby, chyba całą noc i cały dzień, prawda, oczyścili cały ten akwen. A więc my, kochani, gdybyśmy wiedzieli, po co się mamy uświęcać, bo tak właściwie ludzie znaczy myślą, że o, ja tam przez świat śmiercią się spowiadam, to będę czystej do nieba. Nonsens. Nie wiedzą, jakie
panie
są...
Józefie, ale ja już mi pana pytanie do naszego księdza doktora.
Właśnie, mam pytanie dwa, jeśli można. Pierwsze to brzmi, po co się uświęcać? Po co być świętym? A drugie pytanie brzmi, po co się dużo i dobrze modlić? Ludzie też tego nie wiedzą, tego nie rozumieją.
Po co się dłużej dobrze modlić? Takie brzmi drugie pytanie,
ale
tak?
Jeśli już można, biskup Hazan, prawda? Jak w halo?
Tak.
Biskup Hazan, prawda? Jak był w Medjugorje, po przyjeździe, tak powiedział, że byłem wśród tych widzących, mówi, i Matka Boża oznajmiła, że obecnie w każdej parafii na całej kuli ziemskiej, w kościele, prawda? Powinien być każdego dnia wystawienia naszego sakramentu codzienny, w czterej części odmówiany. W każdej
rozumiem.
Parafii,
panie Józefie, rozumiem. Rozumiem. Mamy dwa pytania pana. Potrzebujemy teraz czasu troszkę na odpowiedź naszego gościa, dobrze? Dziękujemy bardzo, panie Józefie.
Pytanie na pewno bardzo ważne. Na pewno bardzo ważne. Nie bardzo gdzie ten, one łączą się z naszymi dzisiejszymi czytaniami, więc stąd nie bardzo wiem, w którą stronę jakby powinna podążać odpowiedź. Gdybym znowu chciał doraźnie odpowiedzieć, po co mamy się modlić.
Po co być świętym i po co się dłużej dobrze modlić?
Po co się modlić? Po to, żeby się uświęcać. Po to, żeby być świętym, żeby wejść w kontakt z Bogiem. Święte, przebywając z Nim. Człowiek, zbliżając się do Niego, uświęca się. Czy modlitwa nie jest tym uprzywilejowanym momentem, w którym zbliżamy się do świętego Boga, w którym patrując się w Niego, upodabniamy się do Niego, w którym w jakiś sposób ten obraz i podobieństwo, które są w nas złożone w momencie stworzenia, odnajdują, odzyskują swój blask, swoją prawdę. Po co być świętym? Troszkę tak mówię, można by w wielu różnych kierunkach mogłaby pobiec odpowiedź, ale przychodzi mi do głowy, że i też te wymiary świętości są bardzo różne. Trując wiele swoich prac gdzieś na Starym Testamencie, pamiętam kiedyś zwróciłem uwagę na ten element, w którym człowiek podejmuje pewien wysiłek zbliżając się do świętego Boga. Dla Żydów ten moment zbliżania był momentem, w którym przeżywali nawet pewien lęk, oczywiście fascynację, oczywiście pewien pociąg, pewne pragnienia, a jednocześnie lęk, bo zbliżali się do Boga, który jest świętym. I stąd potrzeba jakby pewnego wysiłku, by w ten kontakt ze świętością Boga wchodzić po ludzku, na ile to możliwe, przygotowanym. Być może o to Panu chodzi w tym pytaniu. Być może to jest jakby do przeniesienia również na nasz chrześcijański kontekst. To nie chodzi o powtarzanie rytów oczyszczenia czy tych wszystkich rytualnych zwyczajów, ale o świadomość, że ja zbliżam się do Boga, który jest trzykroć święty. Ja po ludzku pragnę przygotować się na spotkanie ze świętością, jednocześnie prosząc Go, by on we mnie dokonywał prawdziwie dzieła uświęcenia, by on mnie prowadził coraz głębiej, bo coraz bliżej, coraz bliżej siebie, bo chyba to jest świętość, być blisko tego, który jest świętym, być jak najbliżej tego, który...
To chyba kolejne z tych pytań, z którymi będziemy dzisiaj kłaść się, spać, wstawać jutro i chodzić jeszcze nie jeden dzień. Po co być świętym? To jest tak fundamentalne pytanie.
Tak jest. Na
pewno. Księże doktorze, czas na jakieś może krótkie podsumowanie, bo już czas nasz nieubłaganie dobiega końca naszej audycji.
To prawda. Dzisiaj, korzystając z tej okazji, jaką stwarza nam wspomnienie ta okazja, którą jest Niedziela Słowa Bożego, myślę, że warto w dzisiejszych czytaniach zwrócić uwagę na to, co dzieje się z człowiekiem, kiedy wchodzi w kontakt ze Słowem, kiedy nagle to Słowo staje się na jego oczach, staje się w jego dziś, kiedy kształtuje to jego dziś. To ma niezwykłą moc i myślę, że stanowi ogromne zaproszenie. A ja myślę, że chciałbym zakończyć to nasze dzisiejsze pochylanie się nad słowami modlitwy, którą kiedyś zapisał Roman Brandstetter, pisząc, modląc się o to, by Bóg ustanowiono święto spożywania Pisma Świętego. Rzekł do mnie: Synu Człowieczy, spożyj to, co przed sobą widzisz, spożyj tę księgę i idź i przemawiaj do Izraela. A ja otworzyłem usta, a on mnie nakarmił księgą. I rzekł do mnie: nasyć swe ciało, Synu Człowieczy, i wnętrze swoje napełnij tą księgą, którą Tobie daję. Spożyłem ją, a ona w moich ustach była słodka jak miód. Jest święto Twojego narodzenia, jest święto Twojego męczeństwa, jest święto Twojego zmartwychwstania, jest święto zesłania Ducha Świętego, jest święto wniebowzięcia Matki Bożej, jest święto wszystkich świętych. Ale nie ma święta Biblii. Ustanów, Panie, święto Biblii, radosne święto ksiąg, które wcieliłeś w słowa człowiecze, święto spożywania Pisma Świętego. Ustanów to święto według Twojego rozkazu, danego Ezechielowi, słudze Twojemu, aby spożywał i przeżywał niepojętą i nieomylną mądrość Twoją, którą zapisałeś na niezniszczalnych tablicach i zwojach wszechczasów. Niechaj to święto ożywi w człowieku miłowanie słów Twoich i napełni go pragnieniem i łaknieniem Twojej nauki, która jest źródłem naszej ludzkiej godności. Niechaj to święto człowiek modli się o zrozumienie słów, które oblekłeś w ciało obu testamentów, na potwierdzenie dni stworzenia, na potwierdzenie obietnicy, na potwierdzenie przyjścia Twojego, Boże uczłowieczony, prawodawco i wykonawco swej woli i swoich wyroków. Niechaj w to święto ustanowione ku chwale ksiąg Twoich wszelka dusza ludzka posiądzie umiejętność ich czytania i dosyta, nakarmiona ich treścią, pogłębi swoją wiarę, pojmie i zrozumie i wie, że bez znajomości Twoich wersetów nieśmiertelnych, zbawiennych i wyzwalających każde życie jest figowcem uschniętym, a każda śmierć bezowocna. Niechaj to święto spożywania Pisma Świętego będzie pamiątką narodzin ksiąg Twoich, Panie, pożywnych i słodkich jak plaster miodu. Niech będzie ucztą wiecznego czytania. Wiecznego czytania. Amen.
Amen. Piękna modlitwa Romana Brandstettera. Dziękujemy bardzo księdzu również za udział, za prowadzenie nas przez te głębiny Słowa Bożego. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych na KUL-u oraz wykładowca w misyjnym Wyższym Seminarium Duchownym Księży Sercanów w Stadnikach. Księże profesorze, bardzo dziękujemy raz jeszcze.
Dziękuję.
Niech Bóg błogosławi w tej pięknej misji szerzenia znajomości i głodu Słowa Bożego. I również dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za udział w naszej audycji, za pytania, za słuchanie.